Dwa wiersze z listu do Hebrajczyków, 4:12-13. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obusieczny miecz. Przenika ono do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolny jest osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Usiądźmy teraz. Jest to moją ogromną radością tutaj dzisiaj znowu z wami być. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam członków zboru, witam wszystkich gości. Jest to dzisiejsze kazanie jest dla mnie chyba wyjątkowym kazaniem. Pod tym kątem, że jak przygotowywałem to kazanie, to zdawałem sobie sprawę, że jest tyle rzeczy, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć, a wiem, że nie mogę. Jest tyle rzeczy, które czytając te wersety, odkrywając je, zobaczyłem, no i mówię, no czasu by nie wystarczyło na jedno kazanie, żeby zgłębić wszystko, co się w tym kazaniu znajduje. I nawet dzisiaj rano, jak właśnie rozmawiałem z żoną, mówię, jestem bardzo podekscytowany tym Bożym Słowem, tym kazaniem, które dzisiaj, tym Słowem, które czytamy, bo jeżeli zobaczymy piękno i głębię tych dwóch wersetów, jeżeli zobaczymy, co Bóg przez swoje Słowo robi w naszym życiu, co w nas robi, co robi w Tobie, to jest to naprawdę niesamowite. To pokazuje, jak wyjątkowego Boga mamy i jak wyjątkowe Słowo On nam zostawił. Ja wiem, że czasami łatwo jest o tym zapominać, bo w dzisiejszym czasie każdy ma Biblię w telefonie, każdy ma może Biblię papierową, każdy ma dostęp do Biblii. Naprawdę żyjemy w błogosławionym czasie, jeżeli o to chodzi. Jest to niesamowity moment w historii w ogóle chrześcijaństwa, historii wszechświata, że jest tyle dostępnych tłumaczeń, jest tyle dostępnych jakby języków w własnym języku, że ludzie mogą czytać to słowo. A jednak tam, gdzie Biblia jest najbardziej dostępna, to wydaje się, że ludzie mają najmniejsze przekonanie co do mocy, siły i życia tego, o czym tu czytamy. To jest, te wersety, które dzisiaj będziemy czytać, są tak wspaniałe i tak głębokie i tak pięknie pokazujące to, co Bóg nam przygotował i chce, żebyśmy z tego korzystali. No mam nadzieję, że będziemy razem mogli to teraz zobaczyć. List do Hebrajczyków, 4:12-13. Zwróćcie uwagę na kilka rzeczy. Tak najpierw powierzchownie, a potem postaramy się tak pewne rzeczy się wyróżnić. Po pierwsze czytamy, że Boże Słowo jest żywe. Ono jest skuteczne. Ono jest ostrzejsze niż jakikolwiek obusieczny miecz. Ono przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Jest ono zdolne osądzić nasze zamysły, nasze zamiary. I uwaga, nie ma stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem. Czy też przed Boga obliczem, który przez swoje słowo nam pokazuje coś o nas. To są równoważne stwierdzenia. Ono jest żywe, ono jest skuteczne, ale też jest ostre jak miecz. I to też ma szczególne znaczenie. Więc chciałbym, żebyśmy najpierw zobaczyli, co to znaczy, że Boże Słowo jest żywe i jest czynne, albo że jest skuteczne, że jest aktywne. Bo myślę, że jest to zaskakujące, iż pierwszą cechą wymienioną w ogóle w tej liście jest to, że Słowo Boże jest żywe. Przecież ktoś czytając te słowa może powiedzieć, przecież nie jest żywe, nie oddycha. Jak wezmę Biblię do ręki, to nie widzę tutaj serca, które pulsuje, nie widzę płuc, w których pojawia się tlen. A jednak jest to księga żywa. I to nie jest sugestia, to nie jest pewna możliwość, to nie jest legenda, ale jest to opisane jako fakt, gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Jest to fakt. Jest to fakt tego, że Słowo Boże jest żywe i jest czynne, i jest aktywne, ono działa. Boże Słowo działa po prostu przez to, że jest Bożym Słowem. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest żywy. I Boże Słowo odbija pewien charakter Boga, że to, co Bóg mówi, to, co Bóg robi, Boże Słowo również to robi. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na Księgę Izajasza, na 55 rozdział. Księga Izajasza, 55 rozdział. I w Księdze Izajasza, w 55 rozdziale, w wierszu 11 jest napisane tak, to mówi Bóg. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. To mówi Bóg o swoim słowie. Ja wysyłam moje słowo i ono działa. Ono robi dokładnie to, o co je prosiłem. Wykonuje to, co sam wypowiedziałem. Nie wraca do mnie próżno. Boże Słowo nie jest rzeczą pustą. I na tym polega wyjątkowość tej księgi. Jest wiele ciekawych i mądrych ksiąg. Jest wiele ciekawych, mądrych ksiąg napisanych przez ludzi. Wystarczy pójść do księgarni, do biblioteki. Można się jakby załamać, bo nie można, nie ma czasu, żeby wszystkie te wspaniałe książki czytać. Jest wiele książek, które są warte czytania, są dobre książki. No i tak samo tyle jest książek wartych czytania, to jest drugie tyle książek, które nie są warte czytania. Jest tych książek dużo. I czasami nie wiemy, czy w ogóle mamy czas na to, żeby jakąkolwiek książkę czytać. Natomiast żadna z tych książek, ani religijnych, ani świeckich, nie rości sobie prawa, ani nie może rościć sobie prawa do tego, żeby była określona mianem żywej. Żadna księga nie mówi o sobie, że jest żywą księgą. Bo to jest tak nieprawdopodobne stwierdzenie, to jest tak niesamowite stwierdzenie, że to stwierdzenie musi się obronić. Co to znaczy, że księga jest żywa? W jaki sposób ona żyje? Ale Biblia, Boże Słowo spisane dla nas, jest opisane, że jest księgą żywą i czynną z tego powodu, że to są same słowa, które wychodzą z ust Boga. Na tym polega natchnienie, na tym polega wytchnienie, że jest to Boży dech. Bóg mówi i coś się dzieje. To właśnie oznacza natchnienie, to oznacza wytchnienie. I tak jak Bóg stworzył świat i dał życie przez wypowiedzenie słów, tak Jego słowo wciąż działa. Daje życie duchowe i jest życiem. Po pierwsze, Słowo Boże jest żywe i czynne, jest życiem, ponieważ mówi nam o życiu wiecznym w Jezusie Chrystusie. To jest jedno z głównych zadań, żebyśmy czytali Boże Słowo, to widzimy, że od samego początku jest pewna historia zbawienia, którą Bóg od Starego Testamentu i w Nowym Testamentu przekazuje. I powoli w tej historii zbawienia zauważamy, że coraz więcej staje się jasne, że przyjdzie ktoś, kto ma nas uratować. Przyjdzie ktoś, kto jest zapowiedziany w Starym Testamencie, objawia się w Nowym Testamencie i widzimy, że tym kimś jest Jezus Chrystus. On umiera na krzyżu za nas i zmartwychwstaje po to, żebyśmy my mogli żyć na wieki. I każdy, kto uwierzy w to przesłanie, będzie zbawiony. To jest dobra nowina. To jest właśnie życie wieczne. I każdy, kto czyta, ma prawo mieć dostęp do tego życia. Jeżeli kojarzycie, to Jezus jest również opisany jako Słowo. Słowo wcielone. I wiele z tych terminów, tych cech, o których czytamy w rozdziale 4 listu do Hebrajczyków, możemy odnieść do Chrystusa. Jezus żyje. On nie jest martwy. Jego zmartwychwstanie potwierdza Jego śmierć, potwierdza Jego ofiarę jako skuteczną dla nas. Jezus też jest skuteczny. On również w nas działa przez swojego Ducha Świętego. Jezus również zna nasze myśli, nasze pragnienia, bo jest Bogiem. Więc czasami tutaj ludzie mówią, że to nie chodzi o Boże Słowo, w sensie Biblię, ale to może chodzić tylko o Chrystusa. Uważam, że to jedno i drugie słowo jest tak mocno powiązane, że nie można w tym przypadku tego wiersza rozdzielać. Bo Jezus działa przez swoje Słowo. I Jego Słowo jest życiem i daje życie. Zwróćcie uwagę na Ewangelię Jana. Jest to wspaniały znów werset. Jak się go przeczyta, zastanowi chwilę, no jest to dosyć piękne, co tu się znajduje. 6 rozdział Ewangelii Jana, rozdział 63. Zwróćcie uwagę, to mówi Jezus. To duch ożywia, ciało w niczym nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. To jest znaczenie tego, co to znaczy, że Słowo Boże jest żywe. Jezus mówi, że to, co się działo w Księdze Izajasza, to, co zapowiadał prorok Izajasz, to, co Bóg mówi w Księdze Izajasza, to się dzieje, kiedy On mówi. No i to jest potężne stwierdzenie. Kto może sobie rościć prawo do tego, że Jego słowa są słowem Boga? Nikt jak tylko Bóg. Więc skoro Jezus coś mówi i to ma moc sprawczą, to ma moc czynną i ona jest Twoim i moim udziałem, no to jest to piękne. Bóg w nas działa. To jest źródło naszego życia. To jest źródło Twojego życia duchowego. Właśnie do tego mamy się kierować. W pierwszym liście do Tesaloniczan znowu pojawia się kolejna myśl z tym związana. W pierwszym liście Tesaloniczan, 2:13. Jest napisane tak, apostoł Paweł mówi: dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie za to, że przyjęliście od nas słowo poselstwa Bożego nie jako słowo ludzkie, ale zgodnie z tym, jakie jest naprawdę, jako słowo Boga, uwaga, które też w was, wierzących, skutecznie działa. Które w was, wierzących, skutecznie działa. To jest jedna z tych rzeczy, która sprawia, że ta księga jest inna od wszystkich innych ksiąg. Kiedy przyjmujemy to słowo, kiedy czytamy to słowo, to ono w nas działa, ono nas przemienia, ono nas doświadcza. Dlatego ono jest skuteczne, dlatego ono żyje, dlatego możemy powiedzieć w pewnym sensie, że Pismo Święte ma serce, ma płuca, tam się coś dzieje, to bije, to żyje. I to, co się wydarzyło w liście Ewangelii Jana, po tym, kiedy Jezus powiedział te słowa o sobie, kiedy powiedział słowo o słowie, można byłoby powiedzieć, to jest pewne wspaniałe pytanie, które zadaje Piotr. Wiersz 68 Ewangelii Jana, rozdział 6. Piotr, słuchając słów Jezusa, mówi tak: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Do kogo pójdziemy? Do kogo pójdziesz? Do kogo się zwrócisz po to, żeby pozyskać życie wieczne? Czy jest ktokolwiek inny, kto może dać ci to, co Jezus ci daje? Czy jest cokolwiek innego, co może dać ci to, co Jezus ci daje? Ludzie szukają dzisiaj życia wiecznego. Szukają życia. I tutaj mam taką myśl, którą wczoraj się zastanawiałem, że są filmy i są ludzie, którzy szukają właśnie życia. Być może życia wiecznego, być może przedłużenia swojej młodości. Są takie filmy jak Indiana Jones i Ostatnia Krucjata. Być może niektórzy z was oglądali. Albo Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Różne grupy do dzisiaj z różnych powodów poszukują świętego Graala. Graal, który jak tylko wypijesz z niego wodę, to twoje życie się przedłuży. Natomiast to, co jest ciekawe w obu tych filmach, jest to, że na końcu tych poszukiwań, na końcu tego, kiedy ten Graal jest odnaleziony, jest pewna pułapka. Jest pewien haczyk, który sprawia, że nawet jeśli uda się to, co daje życie, odnaleźć, to zamiast życia pozyskać, możesz je stracić. I tam jest zagadka, którą trzeba rozwiązać, i jeżeli się w zły sposób rozwiąże, to zamiast pozyskać to życie, to je tracisz. Natomiast w kontekście Bożego Słowa nie ma takiej pułapki. Nie ma tu żadnej zagadki, nie ma tutaj jakiegoś haczyku, który mówi: uwierz, ale tak naprawdę nie będziesz wiedział, czy to jest to, co daje ci życie. Albo uwierz, ale jeżeli to być może tutaj nie do końca to wypali. Jeżeli sięgamy po źródło życia, jeżeli idziemy do słów życia, to one dadzą nam to życie. I ja niejednokrotnie w moim życiu miałem tak, nie wiem jak wy, że kiedy miałem w życiu duchowym pewnego doła, albo być może z jakiegoś powodu odstąpiłem od czytania Bożego Słowa, to za każdym razem powrót do czytania Pisma był jak powiew świeżego wiatru. To było odnowiające doświadczenie. To było coś, że zaczynam to ponownie czytać i mówię: Panie Boże, jak ja mogłem o Tobie zapomnieć? Jak ja mogłem to zostawić? To jest życie i Ty mnie odnawiasz, Ty mnie poruszasz i widzę, że to, co mówisz, jest prawdziwe. W liście do Koryntian jest również napisane o tym, że Duch Święty jeszcze poświadcza prawdziwość tego, o czym czytamy. Poświadcza prawdziwość naszego doświadczenia. Więc kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że ono się realizuje i ono naprawdę nas przemienia. Więc widzimy po pierwsze, że Boże Słowo jest żywe. Ono jest czynne, ono jest aktywne. Dlaczego? Bo jest Bożym Słowem. Jest to Słowo samego Boga, który chce, żebyśmy przez to Słowo doznawali życia. Natomiast równocześnie jest kolejna cecha, która się pojawia w naszym fragmencie w liście do Hebrajczyków. I kolejną cechą Słowa Bożego jest to, że jest ono ostre. I ono jest bardzo ostre, ostrzejsze niż jakikolwiek obusieczny miecz. A myślę, że są ludzie na świecie, którzy bardzo mocno ostrzyli swoje miecze. Niejednokrotnie były jakieś wojny, niejednokrotnie były jakieś walki. Każdy ten miecz musiał naostrzyć, a to się okazuje, że to słowo jest ostrzejsze niż jakikolwiek inny miecz, jakiekolwiek inne narzędzie. I być może kiedyś próbowałeś pokroić pomidora tępym nożem. Mi się to zdarzyło. I zamiast krojąc tępym nożem, zamiast pozyskać ładny plaster na kanapkę, to co się dzieje? Ten pomidor potrafi pęknąć. I zamiast mieć ładny plaster na kanapkę, może mieć ładnie pobrudzoną koszulę. Tak może być. I z założenia nóż musi być ostry, żeby mógł spełniać swoje zadanie. Inaczej jest to bezużyteczne narzędzie. I tak samo Boże Słowo musi być ostre, bo inaczej nie spełnia swojego zadania cięcia i sięgania tam, gdzie nic inne nie jest w stanie sięgnąć. Ja bym tutaj rozróżnił na dwa różne rodzaje ran, które Boże Słowo rozdaje. Po pierwsze są rany, które ranią chrześcijanina, człowieka wierzącego. Możemy powiedzieć, że jest to Boża operacja na ludzkim sercu, gdzie Bóg używa skalpela, żeby dokonać bardzo skomplikowanej, powolnej, długiej operacji na naszym sercu. Ty jesteś pacjentem, a chirurgiem jest Bóg. Nie jest to łatwa operacja, nie jest to krótka operacja, ale jest to operacja trwająca całe nasze życie. W drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza jest napisane: całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki i teraz uwaga, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I teraz, kiedy Boże Słowo w nas działa, to potrafi być bolesnym doświadczeniem. Czytając tą księgę, zauważamy w nas sobie samych coś, co wymaga poprawy. Na tym polega wykrywanie błędów. Już samo wykrycie potrafi być trudne, bo lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy piękni i wspaniali. Przecież my nie mamy żadnych problemów, czasami się tak sami oszukujemy. I potem czytamy Biblię i nagle coś nas uderza. Mówię: Panie Boże, ja nie wiedziałem, że taki jestem. I widzimy to w sobie. I nagle wiesz, że jako odrodzony człowiek nie możesz tak po prostu zostawić tego grzechu. Nie możesz tak po prostu zostawić w miejscu swojego postępowania. Być może musisz w tej kwestii zmienić swoje myślenie. I zaczyna się walka. Stara natura z nową naturą. Jest stara natura, która wciąż kurczowo chce się trzymać tego, co było. I jest ta nowa natura, która mówi: nie, ja już tutaj chcę coś nowego. Chcę to, co Bóg mi daje. Trzeba to zmienić. I potem być może do tego momentu dochodzi. I to wtedy chwała Bogu. Ale również chwała Bogu przez to, kiedy trafiamy do tego momentu i dalej mówimy nie. I wtedy Pan Bóg przez swoje słowo pokazuje nam to jeszcze bardziej. I wtedy być może jakieś bolesne doświadczenia się pojawiają, które jeszcze nas bardziej w tym upewniają. Które koniec końców kruszą nasze zbuntowane serca. Twoje zbuntowane serce i sprawia, że dzieło, które zostało rozpoczęte, zostaje zakończone. I to też są trudne chwile. To są trudne momenty. Bolesne, ale dla nas dobre. Dlaczego dobre? Ponieważ każde takie doświadczenie, każda taka wewnętrzna walka, która jest, każda przepracowana refleksja jest przez Boga używana dla naszego uświęcenia. I to jest niezwykle ważne. Bo kiedy Bóg rani swoje dziecko, i nawet czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, że to się zdarza, że kogo Bóg kocha, tego karci. Kiedy Bóg nas rani przez swoje słowo i dokonuje tej operacji, kiedy tam grzebie w naszym sercu, kiedy przebija się przez wszystkie warstwy, to nie jest bezcelowe. Bóg używa tego, i tak jak czytaliśmy już w liście Tymoteusza, po to, abyśmy byli doskonali. Po to, abyśmy byli przygotowani do służenia. Oznacza to również, że bez tych ran jesteśmy niezdolni do tego, żeby Bogu służyć. To jest coś, co nas sprawia, że coraz bardziej pokorniejemy w naszym myśleniu. Poddajemy się pod służbę, pod Boga, pod Jego Słowo. I Bóg coraz bardziej nas wyposaża do tego, żeby nasze życie, nasze myśli, nasze postępowanie oddawało Mu chwałę. To jest to, co Bóg robi w chrześcijaninie. Czytamy Boże Słowo, kochamy Słowo, On nas naucza, poprawia, przemienia. I to jest to, co robi Bóg w chrześcijaninie. Natomiast człowiek niewierzący otrzymuje inny typ ran. I w Dziejach Apostolskich mamy konkretny przykład tego i moment. Mamy dwa momenty, kiedy Boże Słowo zadaje ranę niewierzącemu. To może takie szokujące stwierdzenie, ale tak jest. W Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale jest pierwszy ten przykład. 5 rozdział, wiersz 28 do 33 jest napisane: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli. To mówią arcykapłani. A oto napełniliście naukę waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawierzywszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. I wiersz 33 brzmi tak. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. I pytanie, gdzie tu się w tym wierszu 33 chowa stwierdzenie i został przebity albo pokrojony do serca, do głębi. Słowo wściekły w języku greckim, to, które jest tutaj użyte, to jest słowo, które ma podwójne znaczenie i to jest gra słów, który dokonuje właśnie autor dziejów apostolskich. To jest słowo, które oznacza przeciąć do głębi i też oznacza wściec się. I to też ma sens, ponieważ kiedy jesteśmy pocięci, kiedy mamy jakąś ranę, to się wściekamy. Nie chcemy być ranieni. To nas dotyka, to nas boli. Pojawiają się emocje, które są trudne i tutaj to się dzieje w momencie, kiedy to usłyszeli. Wiersz 23 mówi jasno, a gdy to usłyszeli, zostali pocięci i wpadli w wściekłość i chcieli ich zabić. I co było takiego obraźliwego w tym, co mówili apostołowie? Czy obraźliwe było to, że Jezus Chrystus jest wzbudzony z martwych, zawiesiwszy na grzewie? No nie. Czy być może się obrazili na sposób właśnie tego, że mają jakąś elokwencję albo sposób ich przemawiania był obraźliwy? No też nie. Obraźliwa była sama prawda, z którą się musieli zmierzyć. Oni nie chcieli tego usłyszeć. Oni chcieli usłyszeć tego, że oni zabili Mesjasza przy urożyciu rąk rzymskich. To nie jest to, co chcieli usłyszeć, a jednak to była prawda, którą tutaj im apostołowie przekazali. To samo się dzieje w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale. Wierszy 51 do 54 jest napisane: ludzie twardego karku, to mówi Szczepan, i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami, mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. I wiersz 54. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. Słowo wściekłość w jednym i drugim fragmencie jest dokładnie tym samym słowem. Jest identycznym słowem, które oznacza głębokie cięcie, w wyniku którego ktoś się denerwuje, się wścieka. I znowu, to nie była żadna broń. To nie było żaden miecz, to nie było żadne ostrze. To po prostu była prawda Bożego Słowa, która dla uszu niewierzących jest bolesna. Ludzie nie chcą słyszeć o tym, że jeżeli nie uwierzą w Jezusa Chrystusa, to będą szli na wieczne potępienie. To jest straszna wiadomość. Ale dobrą wiadomością jest to, że jeżeli uwierzę, no to będę zbawiony. Ludzie nie chcą słyszeć, że tylko w Jezusie Chrystusie, który jest w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem, jest zbawienie. Mamy raczej takie postrzeganie kolorowe świata, że być może ci będą zbawieni, być może ci będą zbawieni, być może muzułmanie będą zbawieni, być może Żydzi będą w ten sposób zbawieni. Każdy wierzy w to, co wierzy, I wtedy będzie pięknie, kolorowo i wszyscy kiedyś się dowiemy tego. Natomiast Boże Słowo jest jasne. I kiedy ono uderza w serce niewierzące, to serce zaczyna się buntować. Nie chce się z tym mierzyć. Ale różnicą między sercem chrześcijańskim, sercem odrodzonym, a sercem nieodrodzonym jest to, że serce odrodzone mówi: dobrze, Panie Boże, pomóż mi to zaakceptować, pomóż mi, żeby to mnie przemieniło. A serce niewierzące czasem walczy. Natomiast walczy, ale też nie może pokonać. Myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie, że każdy chrześcijanin kiedyś był nieodrodzonym grzesznikiem. Każdy z nas, kto zaufał Chrystusowi, kiedyś był człowiekiem, który się przeciwko Bogu buntował. A jednak co się wydarzyło w twoim życiu? Siedzisz tu w kaplicy. Słuchasz Bożego Słowa, kochasz Boga, kochasz Jezusa, kochasz swojego Pana. Dlaczego? Bo to Słowo kiedyś skruszyło twoje serce. Więc nawet jeżeli jest to obraźliwe dzisiaj, to za jakiś czas obraźliwe wcale nie musi być, a wręcz może się wydarzyć tak, że to, co kiedyś było obraźliwe, to, co powodowało, że się wściekałeś, denerwowałeś, nagle staje się tym, co jest najpiękniejsze, najwspanialsze, to, czego nie zostawisz za nic w swoim życiu. I znowu, co to czyni? Czy to jakieś groźby karalne? Czy to jakieś bronie, które ludzie potrafią do głowy przyłożyć? To czyni wyłącznie moc Bożego Słowa. I teraz ostatnia rzecz, która się w tym fragmencie pojawia, naszym. To jest pewne powiązanie kilku faktów. Wiersz 13 i 12 końcówka mówi tak. Gdyż Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Jest zdolne osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma stworzenia, które jest możliwe, zdolnego do tego, żeby się ukryć przed Jego obliczem. Wręcz przeciwnie, wszystko jest obnażone i przysłonięte przed oczami Tego, który przyjdzie zdać nam sprawę. Zwróćcie uwagę na to, do jakich głębi Boże Słowo sięga. Sięga naszej, jakby tego, co sprawia nasze ja, czyli ducha i duszy. Ta dusza to jest mowa o naszym psyche. Tutaj się pojawia ten ostoja naszej osobowości. Jest tutaj mowa o stawach i szpiku, czyli o pewnym aspekcie fizycznym naszego ciała. Jest ono zdolne do tego, żeby osądzać nasze zamysły i zamiary naszego serca. Kto z nas jest w stanie takie rzeczy robić? Kto jest z nas w stanie sięgnąć i przebić się przez każdą możliwą warstwę naszego życia, żeby zobaczyć, co tak naprawdę czynię w momencie, kiedy to czynię? To, co jest ciekawe w tym wersecie i to, co się pojawia po tym wierszu 13, które mówi, że nie ma stworzenia zdolnego się ukryć, to mówi o tym, że Bóg dokładnie wie, kim my jesteśmy. Bóg dokładnie wie, kim ty jesteś. Możesz chodzić do kościoła. I ten fragment tak naprawdę jest przestrogą dla ludu Bożego, żeby wchodzili do Bożego odpocznienia i przed Bogiem nie ukryje się nawet Jego własny lud. Nie ma nikogo, kto jest w stanie przed Bogiem udawać. Bóg zna twoje myśli, zna twoje serce, wie, dlaczego robisz to, co robisz. Co więcej, Bóg wie to lepiej od ciebie samego. Nie wiem, czy kiedyś się zdarzyły wam takie sytuacje, że ktoś coś zrobił i ktoś się go pyta, a dlaczego to zrobiłeś? Nie wiem. Dlaczego, nie wiem, uderzyłeś kolegę? Dzieci czasami tam w przedszkolu. Dlaczego uderzyłeś kolegę? Nie wiem. Bóg wie. I tak samo jakakolwiek twoja czynność, jakakolwiek twoje zadanie, albo być może sens przychodzenia do kościoła jest przez Boga doskonale zbadane na wylot. Co więcej, Bóg wie, kto z nas tutaj kto przychodzi, tak naprawdę przychodzi ze szczerości swojego serca, serca odnowionego, a kto tak naprawdę przychodzi, bo jest fajnie, bo jest miło, bo jest przyjemnie. Być może przez lata ktoś tu chodzi i tak jest. I Bóg tutaj stawia przestrogę, mówi: słuchajcie, to słowo jest żywe, ono jest ostre, ono robi to i ono przenika nasze serca, przenika nas do takiej głębi, że nie ukryjesz się przed Bogiem. Czytałem kilka lat temu pewne świadectwo pewnego pastora. I to było bardzo takie uderzające świadectwo dla mnie osobiście. Bo sobie zdałem sprawę, czytając taka książka o misjonarzu, który właśnie gdzieś tam jechał. I książka pokazywała różne założenia, które ludzie wierzący czynią. I ten dziennikarz, który chciał najpierw obnażyć chrześcijaństwo, potem się nawrócił, dzięki Bogu, jechał w różne miejsca i tam do takich kręgów chrześcijańskich się tam wtaczał i tam się okazało, że ludzie w żaden sposób nie pytali go o to, czy jest wierzącym. Zakładali, że jest wierzącym, bo pojawiał się w miejscach, gdzie się spotykają chrześcijanie, ale on mówił, że tak naprawdę nikt spośród tych osób, które, z którymi się widywał, z którymi chodził na grupy biblijne, nikt go się nigdy nie zapytał wprost, czy ty zaufałeś Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i swojemu Zbawicielowi. I w tej książce, poza tym dziennikarzem, jest świadectwo jeszcze pewnego pastora, który miał potężną służbę. Ludzie się nawracali pod jego kazaniami. I pewnego dnia szedł w kościele i usłyszał muzykę, która grała w jednej z sal kościelnych. I w tej sali było spotkanie młodzieżowe. I tam na tym spotkaniu młodzieżowym akurat Ewangelią dzielił się pewien młody kaznodzieja. I ten pastor stał w przeciągu tego pomieszczenia i mówi: ja tak naprawdę nigdy nie uwierzyłem w Ewangelię. Nigdy nie uwierzyłem w Ewangelię. Sam nigdy nie zaufałem Chrystusowi. To jest coś, co sprawiło się w tym momencie, kiedy usłyszał Ewangelię głoszoną przez jednego z młodego chłopaka, który nawet nie wiedział, że ten pastor tam się znajduje. I pastor powiedział: Panie Boże, przepraszam. Przebacz mi moje grzechy. I myślę, że każdy z nas jest w stanie przybierać maski. Każdy z nas jest w stanie założyć coś na siebie po to, żeby udawać kogoś, kim nie jest. To jest możliwe. To jest, każdy z nas do pewnego stopnia to robi. Być może chcemy przed rodziną się pokazać, być może przed znajomymi w kościele, być może nie chcemy kogoś wpuścić w nasze życie, bo boimy się o to, co ktoś może zobaczyć. I być może słusznie boimy się o to, że ktoś może zobaczyć w naszym życiu coś, co jest niedobre. Ale równocześnie przed Bogiem się nie ukryjesz. Tak samo jak czytając Jego Słowo, ono będzie ci pokazywać to, co w twoim życiu jest nie tak. Tak samo przed Bogiem się nie ukryjesz. Jest to niemożliwe. Bóg zna nasze zamysły, zna nasze zamiary naszego serca i Bóg jest w stanie odkopać ten cały brud. Wszystkie warstwy, wszystkie rzeczy, wszystkie myśli, wszystkie pokusy, wszystkie idee, wszystko to, co wpływa na to, że robisz to, co robisz. Reformatorzy nazywali ludzkie serce labiryntem, bo było tak niezgłębione. Tam tyle zakamarków, tyle zakrętów. Ale Słowo Chrystusa i Chrystus przebija się przez każdy tunel, trafia do każdego miejsca. I to jest pewne wyzwanie, to jest pewne zagrożenie, które istnieje w Kościele, że można służyć, można się uśmiechać, można pięknie śpiewać, a w sercu tak naprawdę nigdy nie było wiary. Natomiast dla tych ludzi, którzy zaufali, to zgodnie z listem do Hebrajczyków bez wiary Bogu podobać się nie można, ale jeżeli mamy wiarę, jeżeli zaufaliśmy Chrystusowi, to się po prostu Bogu podobamy ze względu na to, co On uczynił w swoim Synu Jezusie Chrystusie. To jest różnica. Albo wierzymy i podobamy się Bogu ze względu na dzieło Chrystusa, albo udajemy i próbujemy się przed Bogiem pokazać, mimo że to się na pewno nie uda. Więc zwróćcie uwagę, jakie tutaj to były dwa pełne wersety. Ja chyba dawno nie miałem takiej okazji, że czytając dwa wersety się tak zacząłem nad nimi zastanawiać, zacząłem widzieć, jak bardzo on ma wpływ na moje życie. Ja dzisiaj wiem, mimo że wiedziałem wcześniej, dzisiaj wiem, że przed Bogiem nic nie ukryję w moim życiu. Co więcej, Bóg wie lepiej niż to, co ja wiem czasami o sobie. Wiem, że Boże Słowo jest żywe, że ono porusza, że ono działa i że mamy pełną ufność w tym Słowie. Że nie potrzebujemy różnych programów, rzeczy, które sprowadzają ludzi, ale chcemy, żeby Słowo przekonywało ludzi o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I tak samo dobrze jest pamiętać o tym, że Bóg czyni w życiu chrześcijańskim operację. Operację na sercu, która trwa całe życie. I będą momenty, kiedy te cięcia będą bardziej bolesne. Będą momenty, kiedy po prostu coś tam będzie poprawione. I miejmy również to na uwadze, że jest różnica między odbiorem tych cięć. Że ci, którzy kochają Boga, którzy kochają Jego Słowo, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, to zupełnie inaczej będą patrzeć na to, co Bóg w ich życiu robi. Natomiast jeżeli ciągle ktoś się obraża na to, co czyta w tym słowie, ciągle się buntuje, ciągle walczy, mówi, że to jest na pewno nieprawdziwe, to jest niemożliwe, żeby to było tak, jak tam jest napisane, to być może to serce jeszcze wymaga gruntownej operacji. Natomiast to, co jest piękne, jest to, że Bóg tych operacji używa dla naszego dobra, po to, żebyśmy byli doskonali i żebyśmy mogli Mu służyć. Być może dzisiaj się zastanawiasz, dlaczego jeszcze do jakiejś służby się nie zaangażowałeś. Jeżeli nie, no to zaangażuj się w jakąś służbę. To taka prosta myśl. Ale równocześnie są pewne służby, w które będzie ciężko się zaangażować, dopóki Bóg czegoś w nas nie skruszy. Dopóki Bóg czegoś w nas nie zmieni, to niektóre służby będą się całkowicie w naszym życiu miały z celem. I potrzebujemy tego, żeby Bóg kruszył nasze serce, żeby je przemieniał na swój obraz i swoje podobieństwo.